have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Chciałabym zacząć od takiej anegdoty, która związana jest z innym poetą piosenki, czyli z Jonaszem Koftą. Ta jego słynna wypowiedź a propos swojej piosenki. Radość o poranku.
O poranku, tak.
Gdybym ja wiedział, że tą piosenką tysiące różnych prezenterów i dziennikarzy radiowych katować będą miliony Polaków o poranku, o świcie, to ja bym nigdy tego tekstu nie napisał. I tak mi się przypomniało, tak, że pan jest autorem tekstu Od rana mam dobry humor.
Tak, rzeczywiście. Znaliśmy się i znam więcej anegdot o Jonaszu, wprawdzie nie wszystkie cenzuralne niestety. Sam o sobie ułożył wierszyk, jak to zajeżdża na wieczór autorski czy spotkanie z hybrydami. Zajeżdża czarna wołga, z tej wołgi Kofta się czołga. To może najbardziej taki jest cenzuralny, natomiast znam świetny żart, jeżeli wymyślił. To wielkie brawa, a jeżeli to autentyk, no to fantastyczne. Tylko niestety muszę użyć słowa.
Brzydkiego.
Brzydkiego, bo inaczej się po prostu nie da.
Radio to zniesie.
Jonasz napisał oprócz Radości o poranku wiele przebojów. Jednym z bardziej znanych był Królowa kwiat jednej nocy. Jonasz opowiada to tak. Wychodzę z melodii. Melodia to była knajpa. Ja też tam jeszcze zdążyłem się napić naprzeciwko kace. Bardzo taka nocna i taka, powiedziałbym, działająca do ostatniego klienta. Spływali tam artyści albo do Spatifu, albo do Ścieku. Ja nie jestem z Warszawy, ale bywałem często w Warszawie. No więc wychodzi blady świt właśnie. Tak jak w piosence Radość o poranku mówi przede mną. Patrzę dwóch pijaczków, objęci. I cóż ja słyszę idąc za nimi? Jeden z nich. Zakiewita razy, tylko raz biały kwiat. Przez jedną noc pachnie tak, a drugi jebany.
Dzień. Mówi mi, że to idzie dobry dzień.
Czy istnieje dla pana życie bez piosenki? I czy w pana życiu był taki epizod bez piosenki?
Tak, tak. Ja kiedyś powiedziałem, że wszystko, czego się dotknę, zamienia się w piosenkę, ale rzeczywiście zacząłem po pierwsze od recytacji. O dziwo. Po drugie, od wierszy. Dopiero ja i inni zorientowali się, że właściwie te wiersze są bardzo piosenkowe. Moje życie artystyczne zaczęło się we Wrocławiu na pierwszym roku. Wtedy istniał teatr słynny, legendarny Kalambur i kabaret Kalamburek. No i do tego kalamburu ja od razu udałem się jako student prawa, a kalambur się mieścił jeszcze wtedy chyba w pałacyku, a potem już naprzeciw naszego wydziału. I tam robiłem za adepta. Natomiast tak się złożyło, że jak to biedni studenci, zarabialiśmy wszyscy na siebie. Była taka studencka spółdzielnia Bratniak i tam podłapałem razem z Edwardem Lubaszenko, który wtedy studiował medycynę, ale kobitkę miał na Wydziale Prawa, więc poznaliśmy się i graliśmy razem w brydża. Podłapaliśmy świetną robotę na zimę. Mianowicie sprzątanie po remoncie wieży uniwersyteckiej, tej słynnej. No więc mój rok szedł na wykłady do sali Balcera. Wejście się mieści pod wieżą, a ja celowo w tym czasie w kufajce, bloczek, wiaderko i krzyczałem: Edy, podaj wiadereczko z wapienkiem. No ale tak żeśmy sprzątali, to sprzątali. Edward chodził na treningi do gwardii, ja biegałem do kalamburu bokserski, on boksował. I namawiałem go usilnie, bo wspaniale śpiewał. Nudząc się, śpiewaliśmy tam pieśni, to znaczy głównie on, po francusku, po rosyjsku, wspaniałym swoim basbarytonem. Bardzo był niechętny. Któregoś dnia jakimś cudem udało mi się go zaciągnąć do kalamburu i tak już został. Wygrał konkurs ogólnopolski recytatorski. Ja chyba nie doszedłem nawet do finału. Zrobił eksternę aktorską. No i uczciwie w wielu wywiadach mówi, że artystą został dzięki mnie. Więc moje początki to były kalambur, recytacje, noce jazzu i poezji w pałacyku, gdzie recytowałem jakieś wiersze Wowa Herman z Litwińcem kierowali tym teatrem. I dopiero na roku trzecim czy czwartym, pamiętam, napisałem na wykładzie zresztą sprawa pracy, bo się nudziłem, tekst piosenki. I był to mój pierwszy w życiu tekst. I zdaje się, że zaiskrzyło, bo utwór się nazywał Podzwonny dla Edith Piaf. Skomponował muzykę Marek Gołębiowski, słynny wtedy mim, piosenkarz. To był 1963-1964 rok. I piosenkę zaśpiewała Teresa Tutinos, nasza wrocławska gwiazda. I utwór dostał wyróżnienie w Opolu i Teresa też.
Mówi, czemu śpiewasz smutne piosenki? Mówili, świat przecież jest taki piękny. Mówili, z czarnej sukni się śmiali. Życie jest kabaretem, śpiewali.
Czyli spektakularny, że tak powiem. Początek, no już poszło. Zacząłem pisać teksty piosenek, ale najtrudniejszą robotą było napisanie wreszcie jakiegoś tekstu do muzyki. Pod górkę.
To jest Podgórka?
Tak, my to nazywaliśmy Podgórkę. Bo napisać wierszyk, jak ja mówię, każdy może lepiej lub gorzej. Natomiast napisać, to jest już sztuka, ponieważ trzeba uwzględnić wszystko. Trzeba uwzględnić rozkład akcenty, długość frazy, rymy. Zazwyczaj niestety męskie, czego język polski nie lubi. No i klimat oczywiście tekstu. No i dla kogo ma to być śpiewane? Bardzo dużo, ja to mówię, szarada z wieloma niewiadomymi. Agnieszka Osiecka zawsze mówiła, że pisanie tekstów przypomina jej fastrygowanie ubranka u krawca. I trzeba to robić tak, żeby fastryga nie była widoczna. Albo mówiła, że przypomina jej to robotę złotnika. Jest sztanca, złotnik sztancuje te swoje błyskotki, a jak wśród tych błyskotek błyśnie jakiś brylancik, to wtedy autor ma wielką satysfakcję. A Wojtek Młynarski z kolei mówił, że robota przypomina mu warsztat. Mówi, szyld powinienem mieć, warsztat świadczy usługi dla ludności, no bo my kroimy ubranka dla wykonawców i krojąc te ubranka trzeba do niego się przypasować. Czasem klient jest lekko garbaty, nóżkę ma szpotawą, no to ubranko trzeba tak użyć, żeby nie było widać tych defektów czy felerków. No i tak się zaczęło. Pierwszą piosenkę umęczyłem się okropnie. Dał mi Alek Nowacki, z którym do dzisiaj współpracuję. Jeszcze nie było wtedy Homo Homini. Alek był szefem zespołu nastolatki. Wszyscy byliśmy bardzo, bardzo młodzi. Ja chyba miałem 20 czy 21 lat. Alek pewnie rok mniej. Dał mi taką muzykę. Uch, jak ja się umęczyłem nad tą muzyką. No, ale w końcu napisałem. To gdzieś tam istnieje. On to nagrał. To nazywało się Chyba mieszkam sobie na poddaszu. Kiedyś mi to nawet przysłał w wykonaniu właśnie chyba nastolatków. Ale zacząłem wtedy rozumieć, że jak nie posiądę warsztatu, to nic nie będzie. I zacząłem patrzeć na najlepsze wzorce. Rozbierałem na części pierwsze utwory, przybory Osieckiej, Młynarskiego. Patrzyłem, jak to jest zrobione z punktu widzenia formalnego. Prawda? Rymy, wszystko. Czym to się i jak to się pisze? To ciężka praca, żeby zdobyć tak zwany warsztat. No i potem powolutku się tego uczyłem. Ale denerwowały mnie takie gadanie. To najczęściej niestety dziennikarskie. To były lata, druga połowa 60., że pamiętam, ktoś napisał, że tekst piosenki to jest coś, czego zupełnie się nie da słuchać czy czytać bez muzyki. Nie dałbym wiary do końca temu.
Ja też.
Ale no, tak różnie z tymi tekstami bywało, ale o niebo lepiej niż w tej chwili. W związku z czym zawziąłem się. Dwa były poetyckie konkursy w Polsce o wielkiej renomie. Czerwonej Róży w Gdańsku i Wawrzyn Pałacyku. Nasz, tak. I złożyłem na tenże Wawrzyn Pałacyku dwa wiersze, będące tekstami piosenek, do których już była gotowa muzyka. No, jury słuszne było. Był, pamiętam, Anatol Stern przewodniczył. Była pani Burszula Kozioł, był pan Zbigniew Bieńkowski chyba.
Pięknie.
O, no także pięknie. Był też dział przekładów, rok 68, ale chyba jeszcze przed marcem, jakiś styczeń. No i nagle dostaje dwie, i pierwszą, i trzecią, główne nagrody za te utwory. No i pani Urszula Kozioł w pewnym momencie mówi do mnie: panie Andrzeju, ale to się nadaje do śpiewania. Ja mówię: panie Urszulo, to jest już piosenka. I jedna, i druga. Druga nigdy nie ujrzała tak naprawdę światła dziennego poza wykonaniem przez Edwarda Lubaszenka, ale nie przyjąłem tej muzyki wtedy. Ktoś tam ją skomponował i ona teraz powinna ujrzeć światło dziennie na mojej jubileuszowej płycie, która się zaczęła nagrywać, podwójny album w przyszłym roku, o tym powiem osobno. Zbyszek Zamachowski ma to zaśpiewać. Bardzo poważny utwór, nazywa się Rekwiem, poświęcony tym młodym ludziom, którzy ginęli w czasie powstania. Czy byli świadomi w imię czego i co potem z tego wyniknie? Więc takie były początki, więc piosenka dopiero zaczęła istnieć, kiedy się okazało, że chyba to mi najlepiej wychodzi.
Mieszkasz w moim śnie, już od tylu lat, kiedy zjawiasz się i znikasz, jesteś ciszą i muzyką, której brak. Mieszkasz w moim śnie, jakbyś miała dom, do którego można wrócić w złej godzinie i minucie, Bóg wie skąd.
Mieszkasz w moim śnie, od tylu lat, kiedy zjawiasz się i znikasz, jesteś ciszą i muzyką, której brak, tak bardzo brak.
Mieszkasz w moim śnie, już od tylu lat, nawet kiedy cię nie słyszę, jesteś mego serca biciem, jesteś mego serca biciem, szumem krwi, echem słów, których nie pamiętam już. Jesteś mi drogą do od tylu lat. Mieszkasz w moim śnie już od tylu lat. Mieszkasz w moim śnie.
A co z prawem?
Prawo kończyłem. Mało tego, byłem chyba przez 8 lat asystentem, z tym, że nie na wydziale prawa, bo mój szef nie miał miejsca, nie miał etatu, ale w wyższej szkole ekonomicznej była katedra prawa, potem zakład prawa i tam też w tym zakładzie prawa ugrzęzłem, ale wcześniej jeszcze byłem w katedrze finansów i kredytu przez kilka lat, zanim zaanektował mnie właśnie szef zakładu prawa, bo mu potrzebny był prawnik. No ale w pewnym momencie trzeba było wybrać. Nie można było siedzieć okrakiem na barykadzie, bo to już doktorat zacząłem pisać. Kiedyś do połowy napisany wypadł z szafy i doszedłem do wniosku, że albo ja w siebie zainwestuję i we mnie inwestują, albo trzeba wybrać inną drogę. Tym bardziej, że otrzymałem parę interesujących propozycji, między innymi kierownika literackiego estrady, a za chwilę szefa telewizji, szefa redakcji chyba, muzyki, rozrywki, wtedy się nazywała. Nawet poszedłem do rektora uczciwie i powiedziałem, co jest grane. Pan rektor się zasępił. Miał syna też artystę, pan rektor Popkiewicz, Wojtek Popkiewicz kiedyś. Śpiewał i pisał. Fryderyku, powiedz sam, tak, dla Rawi. No ale mówi pan Andrzeju, a może pieniędzy pan nie ma, to damy panu etat rzecznika prasowego. Ja mówię, nie no, panie rektorze, to już chodzi o głębszą sprawę. Albo zostaję, albo idę na swoje i zobaczymy, jak smakuje żywot artysty.
A jak smakuje?
Różnie. Raz słodkie orzechy, raz gorzkie migdały, jak pisała klasycznie Agnieszka Osiecka. No ale wtedy rzeczywiście szło jak po maśle, no bo pracy miałem co niemiara, bo i dwa etaty, i ciekawa robota, i sporo pisałem, i nagrody tu i ówdzie na konkursach, i w Opolu, na różnych giełdach, szereg tych nagród. Aczkolwiek no, życie naturalnie wyczerpujące, bo skupiało się ono ciągle w studenckim klubie Pałacyk, gdzie tańce i hulanki trwały bez przerwy.
I swawole.
I granie w karty. W związku z czym, jak napisałem kiedyś we wspomnieniach, właśnie bardzo się dziwię, że myśmy w ogóle w tym czasie mieli czas na to, żeby coś pisać, komponować, grać w jakichś teatrzykach. Niesamowite to było. No ale taka właśnie była atmosfera artystyczna tych lat 60. studenckich, ponieważ prawie cała nasza kultura wówczas, zwłaszcza rozrywkowa, wywodziła się z teatrów studenckich, co tu dużo mówić. Większość śpiewających wtedy, już poza Tutinas i Sośnicka, i Demarczyk, i Lubaszenko, i Szczepanik, i Grześkowiak, cała plejada, to byli kompanii z giełd studenckich, z festiwali studenckich, którzy potem porobili ogólnopolskie kariery i może dzięki temu trochę podciągali tę polską. Wojtek Młynarski przecież, Agnieszka wyszła z STS-u, Wojtek z Hybryd.
Tak.
Jakoś się ta piosenka z tych ciekawych wprawdzie lat 50., ale specyficznych. Wiemy, jaki był styl w latach. Powstawały bardzo dobre utwory, ale bardzo takiej jednorodnej, powiedziałbym, stylistyce, bliskiej często międzywojniu. No, także takie było moje wkroczenie w szranki zawodowe. No a potem to już łatwiej, bo do estrady przyjeżdżali wykonawcy, więc tak poznałem Ankę Jantar i Jarka Kukulskiego, tak poznałem Krzyśka Krawczyka, zacząłem dla nich pisać. Ance Jantar zrobiłem jej pierwszy recital w życiu, najtrudniejszy pierwszy krok, napisałem scenariusz półgodzinny. Szefera była w Warszawie, co to gwiazdka, młoda, pół godziny wtedy. No, ale na szczęście tam obronił mnie szef scenariuszy, że fajny scenariusz, Anka to nagrała. Nakręciłem troszkę programów, ale ta telewizja niestety niedługo w moim życiu trwała. Ja do niej wróciłem potem po latach, bo przyszedł pan Maciej Szczepański, Krwawy Maciek, i zaczęło się robić nieświeżo. To znaczy szefem był wtedy Zbyszek Adriański, rozrywki został w ciągu jednego dnia zdjęty. Krwawy Maciej no po prostu się srożył. Tak. I atmosferka zaczęła być nie taka. A ja miałem za dużo roboty, w związku z czym w pewnym momencie wymówiłem pracę telewizji, co się nie zdarzało.
To raczej telewizja rezygnuje
szukałem, z ludzi. No oczywiście szukałem mojego podania kiedyś, znalazłem. Więc zostawiłem tę telewizję na 40 lat. Po 40 latach zacząłem tam robić programy już jako niezależny producent telewizyjny i zrobiłem ich sporo, między innymi taki cykl Jestem, który szedł na Kulturę, Jestem trzy kropeczki, oczywiście to Jestem i tu nazwisko, dotyczył wykonawców średniego i starszego pokolenia. Do dzisiaj przewijają się te programy i fragmenty z nich, zwłaszcza jak ktoś umiera.
No tak.
Tak, tak, zrobiłem też bardzo ciekawych kilka programów z Bułatem Okudżawą.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть, дай передышку щедрому хоть до исхода дня, Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня. Даже ты все понемногу и не забудь про меня. Даже ты все понемногу и не забудь про меня.
Tu jest kilka wątków, ale jestem ciekawa, co z pana punktu widzenia jest fascynującego w tej postaci, że kiedy się pojawił, to zaczął pełnić taką rolę w tamtych czasach, ale przecież jest obecny po te czasy. Jego już nie ma, a piosenki są ciągle żywe. Była to Kudżawa, ciągle jest z nami.
To trzeba się cofnąć mocno. Myśmy dostawali piosenki Bułata Okudżawy w samizdatach i wszystkich bardów rosyjskich.
W samizdatach, czyli to było nielegalny drugi obieg.
Pięknie ręcznie był, czyli są pisane całe teksty piosenek, całe zeszyciki takie. Był nawet, mieliśmy nagranie jakimś cudem zdobyte z pierwszego festiwalu piosenki w Nowosybirsku autorskiej, rozpędzonego po dwóch dniach. Kolega zdobył. Więc Bułat Okudżawa był dla nas legendą. Pamiętam, że moje pierwsze zetknięcie to było fascynacja. Ja przekładałem, miałem powiedzieć o tym, że dostałem też nagrodę za przekład wtedy na tym Wawrzynie Pałacyku, i to za przekład Butów Okudżawy, bo złożyłem to celowo, bo to najbardziej znany utwór. No i po posiedzeniu żyli wziął mnie pan Sterna Koniaczek do takiej dobrej knajpeczki, niedostępnej dla mnie wówczas cenowo biednego studenta. Wypiliśmy parę koniaków, pogadał ze mną i mówi: wie pan, myśmy panu dali tę nagrodę, bo tak wiernego przekładu to myśmy nie widzieli. Pan to przełożył bardzo wiernie. Natomiast przekład Mandaliana jest lepszy, bo jest twardy. Po prostu. Butty, 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 tu pod nóg. Słychać wyraźnie. Pański jest wierny, ale miękki. Nie chwyta tego tupotu nóg. No, ale mimo wszystko gratuluję. No, ale to już później, jak się zetknąłem z Okudżawą, to postanowiłem w teatrze w Pałacyku, było takie podziemie po kalamburze i myśmy je wyremontowali. Jak kalambur się przeniósł do swojej siedziby, tam powstał Klub Młodzieży Artystycznej Arka. Samiśmy to wyremontowali, a jakże z barem, z grzanym winem, goździkami, sami je przygotowywaliśmy, podawaliśmy. Drugi pokoik to była mała scenka i tam wpadło mi do głowy, że wystawię opowiadanie o Kudżawy, które się ukazało wtedy w twórczości, jeszcze pożywiosz, jeszcze pożyjesz, i wplotę w to piosenki, które przełożę. Nawet zaczęliśmy próby, ale jak to zwykle bywa, gdzieś się to wszystko rozmyło. Próby były, egzemplarz do dzisiaj mam pokreślony, no ale nie wyszło. Natomiast wyszło tyle, że ja już przeorałem wtedy Okudżawę z tych samizdatów dokładnie. No i to zostało we mnie. Kiedy zostałem szefem przeglądu artystycznym, przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, cały czas we mnie tkwił ten Bułat.
Ale dlaczego?
No dlatego, że uważałem...
Bo
że...
to zakazane? Czy...
Nie. Wtedy już nie. Przegląd...
No tak, ale
no nie, w 80-tych latach, tak jak się zaczął, to nie o to chodziło, bo Bułat do nas przyjechał w 90-tych. Nie. I cały czas Bułat mi chodził po głowie jako taki no, wspaniały bard, a on w tym czasie, dlatego go nie mogłem wcześniej dopaść, bo jemu się odwidziało śpiewanie. No, jak to jego żona Ola mówiła, od Durak postanowił być autorem powieści historycznych, jak wiemy.
Tak,
wiemy. No i tak, i pisał te powieści.
Pisała też o tym Agnieszka Osiecka w swoich rozmowach.
Tak?
Tak.
Pisał te powieści historyczne, no i przestał śpiewać. I odmawiał. Powiedział, że on już nie będzie śpiewał. Nie ma głosu. No, tak jakby kiedykolwiek miał.
Nie na tym
Nieważne,
polegała jego siła.
A Znawór też nie miał. No, ale przyszedł taki moment, na początku lat 90. trochę to wszystko łatwiej było o kontakty, u nich też odpilsz, u nas zupełnie zmiana systemu. Przyjechała do nas Elena Kamburowa, świetna pieśniarka. Śpiewała utwory Okudżawy między innymi. Zaprosiłem Elenę i przez to zdobyłem kontakt do Bułata. Poprosiłem ją, żeby pogadała z Bułatem, żeby on również przyjechał. Nie zgodził się oczywiście śpiewać, ale przyjechał do Żyli. Powitałem go na dworcu, ale wcześniej zacząłem go namawiać, że może nie żeby śpiewał, ale że będzie wieczór poświęcony jego twórczości. Tu koledzy, czy on by dwóch, trzech utworów nie zaśpiewał. Nie, on krygował się, że on już nie będzie śpiewał. Ale jak zobaczył rozmach tej imprezy, co się tam dzieje, jacy artyści, którzy kiedyś przecież zagrali po polsku świetną płytę, to się zaczął łamać. No to ja mówię, słuchajcie, szukamy siedmiostrunnej gitary, bo on tylko taką chciał, rzadkość. No ale udało się w Teatrze Kameralnym, tam koledzy zaśpiewali Kołakowski, trochę piosenek Okudżawy i ja od jakiegoś Greka wydębiłem tę gitarę, wszedłem z nią na salę, podałem Bułatowi, no mówię, ciepierty, i zaśpiewał dwie czy trzy piosenki, może nie te najbardziej znane, ale zaśpiewał. No to trzeba było kuć żelazo, póki gorące. I mówię, Bułat, w przyszłym roku robimy ci galę, ale z twoim udziałem. Robimy tak, pierwszą część śpiewają aktorzy po polsku, drugą robisz ty po rosyjsku. Zgodził się, bo zobaczył, że warto. Dobrze, przyjadę. Oczywiście wszyscy aktorzy na to, na lato. Ja z Wojtkiem Młynarskim scenariusz, Krzysiek Zalewski reżyseria, nieżyjący niestety. No i zaczęły się prace. Wszyscy oczywiście chcieli to zaśpiewać, a ja poza tym wpadłem na pomysł, żeby parę rzeczy przełożyć do tego koncertu. I ściągnąłem przez Legnicę wtedy jeszcze, bo tam wojska sowieckie jeszcze stacjonowały, płytę. Przywędrowała do nas oficjalna płyta Okudżawy i Wojtkowi Młynarskiemu dałem do tłumaczenia, bo sam miałem za dużo roboty i też wiedziałem, że Wojtek zrobi to świetnie. Dwa teksty, które do dzisiaj funkcjonują. Kapli Dackowo Karala, Krople duńskiego króla i Za dzień mój ślub, to co Malajkat z Zamachowskim śpiewają na wszystkich swoich koncertach. Iweta, Żorżeta. Ach, i jeszcze Wojtek napisał fantastyczną przeróbkę Majstra Gryszy. Majster Bułat. Majster Bułat, śpiewaliśmy to na koniec gali. No i przyjechał Bułat, odbywa się gala Teatr Polski wtedy. Przed remontem był największy w Polsce. Miał 1212 miejsc. Pełniony nie to, że szczelnie. Było zagrożenie balkonów. Baliśmy się z moim przyjacielem, nieżyjącym już Jurkiem Taczarskim, dyrektorem, że to wszystko się zawali. Było ze 300 osób więcej na każdym koncercie. Siedzieli na scenie. Nie było gdzieś na podłodze. Na scenie. Wszędzie. Wszystkie balkony, oble 4 koncerty. No i pamiętam, atmosfera była niesłychana, że był taki moment, że Bułat zapomniał swojego tekstu. Śpiewa i zapomniał. I nagle ktoś siedzących na scenie podrzucił mu jego własny tekst. Widzów po prostu. Potem się umówiłem z Bułatem, że wpadnę do niego do Moskwy. A właściwie do Pieredziełkina, bo on dostał dacze po odwilży. Nigdy nie miał daczy, dali mu, słynnym Pieredziełkinie. I pojechaliśmy tam z Hanią Śleszyńską, pamiętam, i Zbyszkiem Zamachowskim. Oni brali udział w takiej rosyjskiej gali, w nieistniejącej już dziś wielkiej sali hotelu Rosja, słynnym na placu kremlowskim. No i wtedy była słynna sprawa z głodem w Moskwie. Gazety donosiły, że w Moskwie grozi głód, że nic nie obrodziło, że kartofle na wagę złota. Więc trwa koncert w tej wielkiej, wyłożonej marmurami sali na 2400 miejsc. Nasi się tam popisują. Ja wyszedłem na korytarz zapalić papierosa, bo wtedy jeszcze paliłem. Patrzę, żadnej obsługi, co jest niesłychane. Tam przecież przy każdej sali 4 osoby, przy każdych drzwiach stoi. Co jest grane? Tam daleko korytarze, setki metrów, jakieś postacie migają, coś ciągną. Podszedłem ja bliżej, co to się dzieje? Patrzę, ślady na tym marmurze obrzydliwe, takie brązowe. A każdy z nich ciągnie worek kartofli. Zostawili tę pracę, przywieziono kartofle w trakcie koncertu.
Rzucili.
Im, tak, tak. W związku z czym każdy za swój worek i te ślad tych zgłony już mocno przygniłe i każdy za ten worek. Nie ma żadnej obsługi, nie ma nic. Myślę, nieźle.
Ta anegdota wiele mówi o tamtych czasach.
Tak, to był, ale to już był 90, jeśli się nie mylę, drugi albo trzeci. To akurat taki był...
Czas przełomu.
Tak, czas przełomu. Ponieważ wiedzieliśmy o tym, to wzięliśmy, żeby się spotkać z Bułatem, wzięliśmy prezenty, więc wzięliśmy herbatę, pomarańcze, różne takie fidrgałki i napisałem taki reportaż z pobytu w Moskwie, gdzie to wszystko opisałem, ukazał się chyba w Głosie Wielkopolskim pod tym Herbata dla Bułata. No więc ładnie się zaczęło. Wieczór jest przyjęcie w przepięknym mieszkaniu wdowy po Mironowie, wielki rosyjski artysta, piewiec. Wdowa tak z dwóch mieszkań, z starych, dobrych, mieszczańskich, zrobione 200 parę metrów. Piękne meble, piękne, jak w Rosji tej carskiej.
Za cara Mikołaja.
Jak za cara Mikołaja, tak. No, bardzo przyjemnie. Z Żeńką Karaczęcowem, to jest taki aktor słynny, się tam poznaliśmy. Coś tam przepijamy. Wychodzę na papierosa do takiego wielkiego holu, który był okratowany jak nasze warszawskie mieszkania. Najpierw krat. To kolt wielkości tego studia, więc spory. Tak, ogniki się palą, tam wszyscy chodzili na papieroska. Ja tak pod ścianę i coś czuję miękkiego. A, to sobie przysiądę. Przysiadłem. No, jak się trochę oczy przyzwyczaiły, patrzę pod ścianami, ale jakieś takie dziwne te krzesła, to worki z kartoflami w tym mieszkaniu, w tym
korytarzu.
Tak, w tym korytarzu tego przepięknego mieszkania, bo rzeczywiście wszyscy się bali głodu. No, myślę, nieźle. Jedziemy do Bułata, ale najpierw wpadliśmy do Eleny Kamburowej, oni mieszkali w jednym bloku, tam koszarowano. Polityków razem, artystów razem. Zajechaliśmy do Eleny, rozmawiamy, mówimy, że za chwilę jedziemy do Bułata, już wychodzimy, buzi, buzi, a ona nagle na schodach woła, a kartoszki? Jakie kartoszki? No dla Bułata. No dobrze, patrzymy, ona z mieszkania ciągnie dwa worki. Zbyszek przecież niewysokiego wzrostu i z Wojtkiem Borkowskim, pianistą, te worki do windy, ósme piętro na dół, tam jakaś nyska sowiecka czeka. Taszczymy dwa czy trzy te worki. No dobrze, jedziemy. Szukamy tego pierdełki. Nas znaleźliśmy po dwóch godzinach wreszcie. No, Ola wybiega, tak, fajnie, Bułat się z nami wita. Gadamy. Poszliśmy, on miał taką werandę i na tej werandzie urzędował jako stary wojak, jak to mówił. Pogadaliśmy, wyjeżdżamy. A kartoszki? Zapomnieliśmy, biegnie Ola. A kartoszki mieliśmy przywieźć. Dobrze, mówimy, no są te kartoszki. Mówimy, gdzie do garażu, bo garaż był. No, nie, nie, u nas warowstwo. Do salonu. Wciągnęliśmy.
Wieczór już stał świetlisty plan.